Twoje Radio London. Kolejny program Twojego Radia rozpoczęło dawne nagranie Janka Błasika. Słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Dla zasady dodam, że program został przygotowany z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 24 stycznia, czyli niedługo po obchodzonych w Polsce świętach babć i dziadków. O wnukach, babciach i dziadkach mowa będzie w audycji z uśmiechem na twarzy. Wcześniej dowiedzą się Państwo o tym, że do polskich lasów wraca bartnictwo, czyli dawna metoda chowu dzikich pszczół w dziuplach drzew. Na koniec programu pojawi się nieco humoru i satyry.
Patrzysz nie najweselej. Masz tyle lat, co ja. O sens swoich słów, swoich dróg, przekraczając próg, codziennie pytasz, przyjaciół. Ja mam dla ciebie sposób, jak rozwiać myśli złe, bo gdy średnio jest, szaro jest, to wiesz, wiesz co? Zakochaj się. Bo miłość to taki standard, taki cud i miód. Evergreen, ile jest ten serca standard? Wiem, bo co rano się budzę z nim. Bo miłość to taki temat do śpiewania na głosy dwa, do przedni wiatr. Rady nie ma, więc improwizuj, bo tak jak ja, do turu lekkim myślą swoim, zawrócić jak są nad kim kol, a wielka radość weźmie cię na kol, na kol, na kol, na kol. Tu pan wysoki będziesz fali, trzymając pewną dłonią ster, zatupiesz w pokła, bracie, tak jak ser, a ser, a ser, a ser. Bo miłość to taki standard, taki cud i miód. Ile jestem, serca standard, wiem, bo co rano się budzę z nim, bo miłość to taki temat do śpiewania na głosy dwa, by przedźwiać. Rady nie ma, więc improwizuj go tak jak ja. Odnajdziesz w sobie taki feeling, odnajdziesz w sobie taki swing, jakby ci bracie Louis Armstrong stał. Dancing, dancing, dancing. Wielkim big będziesz, życia będziesz muzykiem, który pruje w przód i w fotolówkę przeboriową gra. Bez nut, bez nut, bez nut. Bo miłość to takie święto, co przydarza się w szary dzień i każe żyć. Dobrze wiem, to wiem i odgania precz smutku cień. Bo miłość to taki standard, taki cud i miód. Evergreen, ile jestem, serca standard, wiem, bo co mam się budzę z nim.
Magdalena Mikrut-Majeranek w portalu historyków histmag.org informowała niedawno, że na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzoną przez UNESCO została wpisana kultura bartnicza jako wspólny wpis Polski i Białorusi. Decyzję w tej sprawie podjął Międzyrządowy Komitet do Spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w połowie grudnia ubiegłego roku podczas obrad 15. sesji w Paryżu. Tak więc na liście UNESCO znalazł się kolejny element polskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To kultura bartnicza, która obejmuje zarówno wiedzę i umiejętności, jak i praktyki oraz wierzenia związane z chowem dzikich pszczół w żywych pniach drzew. To tak zwane barcie, albo w ściętych pniach drzew bartnych, zwanych ulami kłodowymi. Początkowo chów pszczół odbywał się w specjalnie w tym celu wydrążonych dziuplach drzew, właśnie barciach. Umiejętności te przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Praktyki bartnicze liczą już wiele wieków. Dawniej bartnicy działali w oparciu o królewskie przywileje i prawo bartne zwyczajowe sięgające korzeniami XV wieku. Jednakże w czasie zaborów, czyli w okresie od 1795 do 1918 roku, dostęp do lasów był ograniczony. Odbiło się to na bartnictwie leśnym i spowodowało reorganizację pracy. Bartnicy zdecydowali się wówczas na odcinanie kawałków drzew bartnych, które następnie przenoszono na tereny wiejskie w postaci uli kłodowych, jakie znamy dzisiaj. Minister Kultury, Dziedzictwa Kulturowego i Sportu, profesor Piotr Gliński, mówił po informacji o wpisie. Kultura bartnicza jest hołdem dla przyrody, wyrazem troski o dobro, jakie otrzymujemy od natury. Mam głęboką nadzieję, że ten wpis przyczyni się do popularyzacji kultury bartniczej i zwiększenia świadomości istoty tradycji, dzięki której bartnictwo wciąż jest w Polsce kultywowane. Autorka dodaje, że na reprezentacyjną listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości oprócz bartnictwa w Polsce i na Białorusi wpisano następujące elementy dziedzictwa. Tu będzie trochę wyliczanki, ale nie wątpię, że ciekawej dla słuchaczy. Tak więc na liście znalazł się Festiwal Lotosowych Lampionów w Korei Północnej, wyrób ręcznie wykonywanej ceramiki w miejscowości Złakusa w Serbii, wspólnotowe praktyki kulinarne i gastronomiczne w wielokulturowym kontekście miejskim Singapuru, umiejętności zegarmistrzowskie i mechanika artystyczna, to wpis Francji i Szwajcarii, technika połowu ryb na wyspach Karkana w Tunezji, tradycyjny system irygacyjny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tradycje ustne, wiedza i umiejętności związane z jego budową, utrzymaniem i sprawiedliwą dystrybucją wody. Wyścigi wielbłądów, praktyka społeczna i dziedzictwo obchodów świątecznych związanych z wielbłądami, to Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman. Później taniec Budima w Zambii, wiedza, umiejętności i praktyki związane z wyrobem i potrawami z kuskusu, to wpis obejmujący Algierię, Mauretanię, Maroko i Tunezję. Następnie jest rodzaj muzyki ludowej charakterystyczny dla północnej Argentyny, znanej tam także pod nazwą Corrientes Polka. Tradycyjne święto granatu, Nar Bayrami, związana z tym świętem kultura w Azerbejdżanie. Tradycja związana z konkursem koszenia trawy w Bośni i Hercegowinie. Ćwiczenia medytacyjne w Chinach. Istniejące w Chinach i Malezji obrzędy i związane z nimi praktyki służące umocnieniu związków człowieka z oceanem. Potem są Czechy i ręczny wyrób ozdób choinkowych z koralików zdmuchanego szkła. Kultura sauny w Finlandii. Sztuka muzyczna trębaczy, technika instrumentalna związana ze śpiewem, kontrolowaniem oddechu, vibrato, akustyką przestrzeni i wspólnym świętowaniem. Tu dotyczy to Francji, Belgii, Luksemburga i Włoch. Później na liście jest pielgrzymka do klasztoru świętego Judy Tadeusza Apostoła, obejmuje Iran i Armenię. Sztuka szklanych koralików, tu są Włochy i Francja. Potem tradycyjne umiejętności, techniki i wiedza związane z architekturą drewnianą, jej konserwacją i przekazywaniem, dotyczy to Japonii. Sztuka wyrobu instrumentu i gry na instrumencie o nazwie birasanza, tradycyjnym lamofonie, czyli rodzaju szarpanego idiofonu, to jest Malawi i Zimbabwe. Sztuka kulinarna i kultura związana z rodzajem chleba na zakwasie na Malcie. Praktyki i tradycyjna wiedza związana z terere, pradawnym napojem Indian Guarani w Paragwaju w kulturze Pohanana. Obrzęd konny Caballos del Vino w Hiszpanii, Pantun, czterowersowy utwór liryczny, znany w Indonezji i Malezji. I tu już od siebie dodam, że w Wikipedii znalazłam następujący przykład takiego utworu. Na przykład pochodzi z antologii Mądrości z palmowego liścia, opracowanej przez Eugeniusza Słuszkiewicza i Roberta Stillera. Uwozi żaglowiec złote banany. Jeden banan na skrzyni się złoci. Dług w złocie bywa wyrównany, lecz do śmierci trwa dług dobroci. Listę zamyka tradycyjna gra z Kazachstanu, Kirgistanu i Turcji, wyrabiająca myślenie strategiczne.
rzeki sączą już spośród murnowych wzgórz. Satysfakcji brzęczą, bo lubią pracę swą. Róża płatki swe skromnie tulą dwie, ile miodu ma na dnie, jak się pięknie zmienia w miód. Czuły pszczeli trup, bzyka, bzyka, bzyk, bzyku, bzyku, bzyk, pszczółu bzyka. Już się wypełnia pnik i najlepszy jest na poranny stres, na nerwowe SOS. Wśród huśtawki letnich burz, mów ze słodkich, słodkich róż.
Bartnictwo znalazło się na liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Przytoczę jeszcze artykuł o powrocie bartnictwa do polskich lasów. Artykuł opublikowany był w lipcu 2017 roku w serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej. Bartnictwo zanikło w Polsce i niemal w całej Europie pod koniec XIX wieku. Obecnie, między innymi dzięki leśnikom, ta zapomniana profesja odradza się w polskich lasach. Szacuje się, że w Polsce jest już około 100 barci i kłód bartnych, między innymi w Puszczy Pilickiej, Augustowskiej, Białowieskiej i Barlineckiej. Według leśników przywrócenie bartnictwa przynosi korzyści dla lasów gospodarczych poprzez korzystanie z naturalnych zapylaczy, czyli przez leśne pszczoły miodne. Bartnictwo stanowi także atrakcję turystyczną lasu, a miód bartny jest cennym przysmakiem o wyjątkowych walorach leczniczych. Pierwsze po 100 latach barcie powstały 10 lat temu na terenie nadleśnictwa Spała, a jednym z prekursorów współczesnego polskiego bartnictwa jest leśniczy Andrzej Pazura, który uczył się tej sztuki od uralskich bartników z Parku Narodowego Szulga-Antasz na terenie Republiki Baszkortostan w Rosji. Opowiedział on Polskiej Agencji Prasowej o tajnikach wykonywania barci i opieki nad leśnymi pszczołami. Barcie wykonuje się w żywych, zdrowych drzewach, które służyć będą przez wiele lat. Andrzej Pazura mówił, barć wykonuje się na wiele pokoleń, dlatego te drzewa muszą być zdrowe. Nie wykonuje się barci w martwych drzewach. Drzewa muszą posiadać też odpowiednią grubość, a rolę gra także wysokość drzewa. Nie wybieramy tych najwyższych, bo zagrożeniem dla nich są wiatry i wichury. Z dawnych opisów wynika, że barcie były zakładane bardzo wysoko, pod samymi koronami drzew, co miało zwiększyć zasięg lotu pszczół i przynosić więcej miodu. Z czasem schodzono na dół. W tej chwili robimy barcie na wysokości 5-6 metrów nad ziemią, dodał Andrzej Pazura. Współcześni bartnicy przy dzianiu barci, bo tak nazywa się wykonywanie sztucznej dziupli w drzewie, wspomagają się pilarkami spalinowymi. Trzeba wykonać nacięcie, ukształtować zarys przyszłej dzieni, przyszłego wnętrza barci. Później to już jest tylko i wyłącznie ręczna robota. Inaczej tego nie da się wykonać, zaznaczył Andrzej Pazura. Barcie, w zależności od regionu i użytych narzędzi, miały różne kształty. W warunkach polskich charakterystyczne było wnętrze barci białowieskiej, które miało formę szufladkową. Te w spalskich lasach są łagodnie zaokrąglone, co sprawdza się w tamtejszych warunkach. Andrzej Pazura przyznaje, że w przypadku pszczół leśnych nie ma potrzeby wielu zabiegów hodowlanych czy pielęgnacyjnych, które ograniczają się właściwie do dwóch przeglądów barci – wiosennego i jesiennego. Według mnie najważniejszy jest przegląd jesienny, mówił, ponieważ kształtuje się wówczas to, co ma być w przyszłym roku. Ilość zapasów, ocieplenie, kondycja pszczół – to wszystko zależy od tego, co my zrobimy jesienią, dodał. Wiosną przegląd sprowadza się do podstawowych czynności – wejścia na drzewo i otwarcia barci, aby sprawdzić, co zostało w środku po zimie. Kiedy pszczoły przezimowały, czyścimy to, co się obsypało, żeby to wymieść, wyczyścić, zamknąć i naprawić ewentualne uszkodzenia zrobione przez smakoszy miodu i pszczół, czyli dzięcioły i kuny. I czekamy aż do miodobrania i jesiennego przeglądu, którymi kończymy sezon pszczelarski, dodał Andrzej Pazura. Jeśli pszczela rodzina nie przezimowała, trzeba wyczyścić wnętrze, wyciąć plastry, pozostawić barć otwartą do wyschnięcia, a później zamknąć, czekając, czy zasiedlą ją kolejne pszczoły. W polskich warunkach miodu z barci nie jest dużo, przeciętnie 1-2 kg, ponieważ zespoły roślinne w lasach nie gwarantują dużych sukcesów. Andrzej Pazura przyznał, że leśnicy pracują nad tym, żeby to poprawić, sadząc więcej wierzby, klonów i lip. Miód z barci jest typowo wielokwiatowy. Miody ulowe są raczej gatunkowe, bo po przekwitnięciu jakiejś rośliny pszczelarze odbierają miód i czekają na kolejny pożytek. Natomiast my nie mamy takiego wyboru. Podbieramy miód raz w roku, jesienią, więc jest tam cały przekrój nektaru, to co pszczoły zgromadziły przez cały okres wegetacyjny, przez całe lato, wyjaśniał bartnik, podkreślając zarazem, że pszczoła miodna jest jednym z najbardziej uniwersalnych zapylaczy. Bytując w lesie od wczesnej wiosny w dużej liczbie osobników, oblatuje i zapyla pojawiające się w lesie kwiaty. Pomaga w zawiązywaniu lepszych i większej liczby nasion. Andrzej Pazura chciałby, aby przywracanie pszczoły do polskich lasów było działaniem trwałym i długofalowym. Chciałbym, aby w danych kompleksach leśnych, w puszczach, możliwe było odbudowanie, utworzenie leśnej populacji pszczoły miodnej. Ona ma się roić, ma zmieniać barcie i kłody. Chciałbym, żeby ona z powrotem w sposób, w jaki natura ją ukształtowała, mogła dowolnie decydować o swojej przyszłości, zaznaczył. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, dr inżynier Dariusz Pieniak podkreślił, że właśnie między innymi na terenie nadleśnictwa Spała w latach 2006-2007 powstały pierwsze barcie wykonane przez uralskich bartników z Baszkirii. Robimy to dość intensywnie, bo co roku powstają nowe barcie. staramy się, żeby bartnictwo w jakiejś formie do polskich lasów wróciło. Jak zastanowilibyśmy się nad zawodami czy nad pożytkami, jakie kiedyś ludzie z lasów czerpali, to od razu nasuwają się brudnicy, bartnicy, ludzie wolni, których my jako leśnicy jesteśmy spadkobiercami i którzy są częścią naszego dziedzictwa. To jest nasza historia. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili dla przyszłych pokoleń pokazać, jak to kiedyś było, mówił Polskiej Agencji Prasowej Dariusz Pieniak. W ramach programów przywracania bartnictwa w Polsce barcie i kłody bartne, czyli nadrzewne ule, powstawały m.in. w Wigierskim i Biebrzańskim Parku Narodowym, na terenie lasów państwowych w Puszczy Pilickiej i w Puszczy Świętokrzyskiej. Obecnie powstają także w Puszczy Augustowskiej, Białowieskiej i Barlineckiej. Prowadzone są też szkolenia bartników, badania naukowe na temat genetyki pszczół leśnych i tworzone są ścieżki edukacyjne. Polscy bartnicy szkolą także leśnych pszczelarzy z Europy, m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Finlandii.
Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów pryć. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zdobią mają. Wszyscy ma je znają i kochają. Moja próba tu i tam, świat swój pokazując nam. Pszczółka Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja, mała przyjaciółka Maja. Maja,